Dzień dobry bądź dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie nas słuchacie. Nazywam się Radek Brzozowski ze Szlachetnej Fotografii i witam serdecznie wszystkich pasjonatów fotografii, a w szczególności tych, którzy zakochali się, podobnie do nas, w technikach dziwnych, nietypowych, mniej może mainstreamowych niż fotografia cyfrowa. Kilka dni temu wróciłem z warszawskich Targów Sztuki, znakomitej imprezy, do której jeszcze z pewnością wrócę, chociaż to temat na osobny podcast, a może nawet kilka podcastów, bo targi dały mnóstwo materiału do myślenia i mnóstwo świetnych doświadczeń. Dzisiaj jednak chciałbym porozmawiać o wystawie, którą obejrzałem przy okazji, mianowicie o wystawie prac Rembrandta prezentowanej w Zamku Królewskim. O wystawie i oczywiście o kilku wnioskach, przemyśleniach, które nasunęły mi się przy tej okazji i które, co oczywiste, dotyczyć będą fotografii. Ale zacznijmy od początku. W pierwszej chwili, wchodząc na wystawę, można poczuć się nieco rozczarowanym, ponieważ pierwsza jej część to tak naprawdę wystawa nie tyle samych prac Rembrandta, co kopii dwóch jego arcydzieł. Na całej wystawie zresztą dominują rysunki i grafiki, a z obrazów czy z dzieł malarskich mistrza są tylko dwie prace i każdej z nich towarzyszy całkiem spora ilość kopii mniej lub bardziej sprawnych, pochodzących z różnych kolekcji europejskich. Jak powiedziałem, pierwsze wrażenie tutaj może być troszkę negatywne, natomiast bardzo szybko ustąpi ono miejsca zastanowieniu nad relacją pomiędzy kopią i oryginałem i w ogóle nad samym znaczeniem oryginału, a w tym wypadku również unikatu. Jeśli przeczytamy towarzyszący wystawie tekst, który tak naprawdę mówi rzeczy dość oczywiste, o których rzadko myślimy, żadna z przedstawionych na wystawie kopii nie jest plagiatem, nie jest kopią zrobioną z powodów czy w sposób nieetyczny. Wręcz przeciwnie, każda z nich stanowi swego rodzaju hołd wobec dzieła mistrza, swego rodzaju wyraz pragnienia obcowania z tym dziełem, bądź pragnienia posiadania tego dzieła, które nie było możliwe. Żadna z tych kopii nie konkuruje z dziełem mistrza, żadna też nie obniża jego wartości, a wręcz przeciwnie. Każde z tych malowideł powstało na zlecenie czy to bogatego rodu, czy to wręcz władcy, który zafascynowany był oryginalnym dziełem Rembrandta, natomiast nie miał możliwości jego pozyskania. Czemu nie miał możliwości jego pozyskania? No, oczywiście powody są tutaj bardzo proste. Rembrandt namalował ograniczoną ilość dzieł, z których każde było unikatem i po prostu dosyć rzadko obrazy te pojawiały się na rynku. Jeśli już na rynek trafiały, no to bardzo często cena oryginałów była tak wysoka, że większości wielbicieli nie było na nie po prostu stać. W takiej sytuacji pozostawało im uciec się do zlecenia kopii, która to kopia przede wszystkim miała świadczyć o ich podziwie dla pracy oryginalnej, o ich uwielbieniu dla Rembrandta i która to kopia podnosiła wartość oryginału. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że im więcej w obiegu było kopii, tym dane dzieło było wartościowsze. I to zarówno w tym znaczeniu wpływu kulturowego oddziaływania na ludzi, jak i najzwyczajniej w świecie w znaczeniu finansowym, ponieważ dzieło często kopiowane, a więc znane i podziwiane, przynosiło potencjalnemu nabywcy większy splendor, czyli miało wyższą wartość. W pierwszej chwili oczywiście wydawać nam się może, że tak to już było, natomiast dzisiaj relacja między kopią a oryginałem jest zgoła inna i większość kopii to po prostu podróbki, falsyfikaty, coś szkodliwego, niekorzystnego. Tymczasem jest tak naprawdę zupełnie inaczej, a zmieniło się jedynie nazewnictwo i technologia. Dzisiaj na co dzień obcujemy z kopiami kryjącymi się pod nazwą reprodukcji. Kupujemy albumy malarstwa, wieszamy na ścianach kalendarze z dziełami mistrzów, bądź też dokładniej rzecz ujmując, z ich reprodukcjami. I tak naprawdę w każdym z tych wypadków nasze kopie dodają splendoru oryginałowi. Tak samo album stojący na półce, czy też album, który przeglądamy, dowodzi naszego podziwu dla oryginału, dowodzi naszego zainteresowania. Kalendarz z obrazami Moneta czy Cezanna dowodzi naszego wyrobienia artystycznego, a jednocześnie sprawia, że więcej osób dowiaduje się o tych mistrzach, więcej osób ma okazję uznać ich pracę za ciekawe, a ich wartość będzie sukcesywnie rosnąć. I to tak samo jak w wypadku dawnych czasów, zarówno wartość kulturowa, jak i wartość finansowa. W przypadku fotografii sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ nie zawsze jest nam łatwo mówić ani o oryginale, ani przede wszystkim o unikacie. Siłą rzeczy część zdjęć nigdy nie była wykonywana z myślą o odbitkach kolekcjonerskich, o wystawach. Była to czy to fotografia prasowa, czy to fotografia po prostu dokumentująca coś na, nie wiem, na zlecenie dla potrzeb urzędu, wydawcy. No to klasyczny przykład oczywiście FSA. Natomiast do pewnego momentu, mimo wszystko, ten oryginał zazwyczaj powstał. No bo tak, po pierwsze zdjęcie musiało zostać zarejestrowane na jakimś rodzaju negatywu. Po drugie, nawet jak było przeznaczone do dalszego kopiowania, to gdzieś zazwyczaj powstawała odbitka i bardzo często była to odbitka autorska, czyli albo wykonana przez autora, albo pod jego bezpośrednim kierunkiem i nadzorem. Ilość takich odbitek też zazwyczaj była ograniczona i to często jest tak, że odbitki, które nie miały jakiegoś nakładu planowanego, są rzadsze niż te, których nakład był ograniczony, do na przykład 100. Czemu? No bardzo prosty powód, jeżeli zdjęcie było robione dla gazety, to gazeta potem potrzebowała jednej czy dwóch odbitek do dalszej obróbki, a dalszych kopii nie robiono. W wypadku odbitek kolekcjonerskich, numerowanych, często ten nakład był większy. W każdym razie przez wiele lat gdzieś istniał oryginał bądź oryginały, które nawet jeżeli nie były unikatami, nie były jedyne w swoim rodzaju, to na pewno były rzadkie, których ilość na pewno była ograniczona. Dlatego też, ilekroć do obiegu wchodził na przykład album z fotografią Ansela Adamsa, czy kalendarz z jego zdjęciami, poniekąd promowane były fotografie oryginalne. Rosła sława Ansela Adamsa, rosła jego rozpoznawalność, coraz więcej osób chciało mieć reprodukcję jego zdjęć, a więc uznawało je za wybitne, uznawało je za piękne, tym więc większy prestiż przychodził z zakupem oryginału. Nadejście fotografii cyfrowej dość mocno zmieniło sytuację, ponieważ w znakomitej większości wypadków nie mamy już negatywu, tylko plik RAW zapisany gdzieś tam na dysku. Nie mamy też odbitek autorskich, tylko znowuż plik, który został odpowiednio przez autora wyedytowany, przygotowany do publikacji. Oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko to, że wszyscy możemy mieć oryginał, a jednocześnie nikt nie może mieć pracy unikatowej. No bo wróćmy na chwilkę do pojęcia unikatu i do pojęcia oryginału. Jeżeli istnieje obraz unikatowy, mogę go mieć, mogę go kupić, mogę zrobić z nim co chcę, na przykład mogę go komuś sprzedać bądź podarować. Ale jeżeli to zrobię, no to ja mam już co najwyżej wspomnienie po obrazie. Mogę mieć jego zdjęcie, mogę mieć jakąś jego reprodukcję, natomiast obrazu jako obiektu już nie posiadam. Więcej, może być tak, że ja jestem autorem tego obrazu, ale sprzedałem go komuś, no i niestety obrazu nie mam i mieć nie będę, chyba że go odkupię bądź dostanę z powrotem. Zupełnie inaczej rzecz ma się z plikiem cyfrowym. Ja mogę to zdjęcie podarować dowolnej ilości osób, mogę je sprzedać dowolnej ilości osób, z których każda będzie miała fotografię dokładnie identyczną z tą, którą ja nadal posiadam. Z jednej strony jest to oczywiście szalenie wygodne, świetne na rynku wydawniczym, świetne na rynku prasowym, natomiast z drugiej strony stanowi ogromne zagrożenie dla sztuki, dla fotografii artystycznej. No bo jak sprzedać zdjęcie, w jaki sposób zrobić wystawy, w jaki sposób stworzyć kolekcję, w jaki sposób wreszcie budować wartość tych zdjęć. Jeżeli tak naprawdę ciężko jest określić różnicę między oryginalnym plikiem, a tym, co oglądamy w internecie na stronie artysty. I myślę, że tutaj trafiamy do sedna i do tego, o czym chciałbym dzisiaj porozmawiać, czyli o ogromnym znaczeniu zachowania materialności fotografii i ogromnym znaczeniu istnienia czegoś takiego jak oryginał i istnienia czegoś takiego jak unikat. Przyjrzyjmy się sytuacji, w której pracuje uznany fotograf chociażby mody, prawda? Jest człowiek, ja specjalnie pomijam tu oczywiście nazwiska, ponieważ to nie chodzi o to, żeby kogoś chwalić bądź ganić, mówić, że ktoś robi dobrze bądź źle, tylko żeby pokazać, jaki wpływ na naszą sytuację zawodową, na naszą rozpoznawalność, również na rynek, mają określone nasze działania. Mamy uznanego fotografa mody, który wszystkie swoje zdjęcia rozprowadza w formie plików cyfrowych. Czyli dostarcza je wydawcom, czyli umieszcza je na swojej stronie, przesyła je agencjom. Nie ma nigdzie żadnego punktu odniesienia, nie ma nigdzie zdjęcia oryginalnego. Oczywiście z jednej strony ten fotograf może świetnie sobie radzić na rynku, ponieważ wybrał taką dziedzinę, która w znakomitej mierze przynosi dochody właśnie ze zleceń, z reklam, z takiej typowej pracy komercyjnej. Z drugiej strony jest nam niezwykle ciężko takiego fotografa kolekcjonować, jest nam niezwykle ciężko tego fotografa traktować tak, jak traktujemy innych artystów. Wreszcie fotograf ten traci jedno z dosyć ważnych źródeł dochodu, ponieważ jego zdjęć nie można kupić. Z drugiej strony mamy znowuż fotografa mody o podobnym dorobku i podobnych osiągnięciach, który przynajmniej ze swoich własnych projektów, może niekoniecznie ze zleceń, tworzy zdjęcia sygnowane, publikowane w limitowanych edycjach, opatrzone również odpowiednią ceną. Oczywiście bardzo wielu z nas tych zdjęć nie kupi. Może dlatego, że nie podoba nam się styl, może dlatego, że nie mają dla nas takiej wartości. Jak pokazują numery prac dostępnych obecnie do sprzedaży u tego fotografa, one sprzedają się, wiszą po domach. I w tym momencie każda reprodukcja, każda kopia takiego zdjęcia stanowi jego dodatkową reklamę. Każdy klient, który wiesza na ścianie plakat ze zdjęciem tego fotografa, tak naprawdę mówi, że jest to znakomita praca, mówi, że jest to coś wartego zakupu. Tu oczywiście cały czas wchodzi dość poważne ograniczenie, ponieważ plakat i zdjęcie oryginalne, zdjęcie sygnowane przez autora różnią się stosunkowo nieznacznie. Dobrej klasy druk, który został wykorzystany do zrobienia tych plakatów, dał świetne efekty, niewiele odbiegające od tego, co widzimy na zdjęciach oryginalnych. Główna różnica polega na formacie i sposobie prezentacji. Jeśli jednak takie zdjęcie czy taki plakat oprawimy odpowiednio, powiesimy na ścianie, zapewnimy mu odpowiednią ekspozycję, to przynajmniej od strony estetycznej różnica między tym a oryginałem będzie stosunkowo niewielka. Troszkę inaczej sytuacja wygląda w przypadku tego, czym my się zajmujemy, zarówno w szlachetnej fotografii, jak i w naszej galerii, czyli w wypadku prac wykonywanych ręcznie. Tutaj nie tylko mamy do czynienia z bardzo niewielkimi edycjami. Najdłuższe edycje zdjęć, które robimy, to jest 30 sztuk, natomiast bardzo wiele prac powstaje w edycjach krótkich, 3 sztuki, 5 sztuk, w zależności od tego, która praca jest nam jak bardzo bliska. Co ważniejsze, te zdjęcia są praktycznie niemożliwe do skopiowania. Czyli pokazując reprodukcję zdjęcia, pokazując album czy pokazując plakat, my mamy sytuację bardzo podobną do tej, która dzieje się w wypadku malarstwa. My oczywiście podziwiamy Rembrandta w albumie, natomiast wszyscy mamy świadomość, że nie oglądamy tutaj pracy oryginalnej. I wiemy doskonale, że wrażenie wywołane przez pracę oryginalną będzie zupełnie inne. Jest to jeden z głównych powodów, dla których już od wielu lat tak bardzo ulubiłem sobie techniki ręczne. A przyznam się szczerze, że kiedy wdaję się czasami w dyskusję, której ostatnio coraz bardziej unikam, na temat tego, czemu ja sobie w ogóle zawracam głowę pracami ręcznymi, czemu poświęcam czasami tydzień, czasem dłużej na wykonanie jednej odbitki, moja odpowiedź jest zawsze taka sama. Poświęcam tak dużo czasu i angażuję tak dużo sił, a niejednokrotnie i kosztów, ponieważ tworzę oryginał, tworzę punkt odniesienia, tworzę pracę, która jest w pełni moja i która wygląda dokładnie tak, jak chcę, żeby wyglądała. Tworzę pracę, z którą łączy mnie określona relacja emocjonalna. Czasem jest to gniew, jeżeli odbitka nie wychodzi, a bywa, tak? Ot, chociażby teraz pracujemy nad rezynotypiami i jedną odbitkę wykonywałem już 4-krotnie, ponieważ za każdym razem wydarzało się coś, co powodowało, że nie mógł to być ten oryginał, który będzie do pokazania. Raz odbitka była niedoskonała, innym razem papier pękł przy suszeniu, jeszcze innym ktoś chlapnął mi na zdjęcie, zanim było w pełni wysuszone i zniszczył obraz. Za każdym razem wydarzało się coś, co kazało pracę powtórzyć. W efekcie nad tą jedną fotografią przepracowałem 2 tygodnie i z całą pewnością jest to zdjęcie, wobec którego bardzo długo nie będę obojętny. Przede wszystkim jednak mam pewność, że chociaż ileś tam tysięcy ludzi wyświetliło to zdjęcie w internecie, obejrzało, zalajkowało, mimo tego, iż wysłałem je na kilka konkursów, mam nadzieję, że gdzieś złapie wyróżnienie i zostanie pokazane w galerii, to tak naprawdę istnieje w tej chwili tylko jeden jedyny oryginał, a docelowo powstaną tylko 3 i więcej nie będzie. Jeśli z tych czy innych względów rozstanę się z oryginałem, to ja zostanę bez zdjęcia. A oglądać je będzie można tylko za zgodą szczęśliwego nabywcy czy obdarowanego. Jest to dla mnie niesamowity luksus, którego nie zapewnia mi żadna inna forma fotografii. Nie zapewnia mi wydruk. W jakimś tym stopniu podobną sytuację tworzymy pracując w ciemni, tworząc odbitki barytowe. Natomiast już przy fotografii cyfrowej tak naprawdę strasznie ciężko jest po pierwsze o tak wielkie ograniczenie, Strasznie ciężko jest o tak wyraźne odróżnienie oryginału od kopii. Tak jak wspomniałem, plakat i oryginalne zdjęcie różnią się bardzo nieznacznie. W momencie, kiedy moje oryginalne zdjęcie powstało na szkle, jego wersja wydrukowana w albumie, choć podobna, będzie diametralnie różna. Druk, wersja drukowana zdjęcia, oczywiście może być powielana praktycznie nieskończoną ilość razy. Przy odrobinie szczęścia nawet z druku da się to dobrze skopiować. Jeżeli nawet przefotografujemy czy zeskanujemy odbitkę gumową albo olejną czy rezynotypię i później w oparciu o taki materiał wydrukujemy kopię, będzie to jedynie kopia zbliżająca się do niego wyglądem. Dokładnie tak jak kopia zbliżać się może do malarstwa, ale nigdy nie będzie oryginałem. Myślę, że powoli dla fotografii, przede wszystkim dla fotografii artystycznej, nadszedł czas, gdzie musimy po raz kolejny przypomnieć sobie, co to jest oryginał, przypomnieć sobie, co to jest unikat i co znaczy ograniczona edycja, co znaczy ograniczona dostępność. Tak, by ponownie zachęcić kolekcjonerów, zachęcić koneserów do tego, by oryginały chcieli kupować. By ponownie pokazać ludziom, że swój gust, swój smak mogą udokumentować, prezentując nie tylko obrazy, co staje się coraz bardziej popularne, ale również prezentując fotografie, które będą tak samo unikalne i unikatowe, tak samo jedyne w swoim rodzaju. I dopiero wtedy, dopiero w chwili, gdy ponownie przypomnimy sobie o znaczeniu oryginału, dopiero wtedy, gdy ponownie zaczniemy przywiązywać do niego wagę, również wagę finansową, nie oddając go za śmieszne 100 czy 200 zł, dopiero w tym momencie możemy liczyć, że fotografia artystyczna i fotografia kolekcjonerska ponownie powrócą do otaczającego nas świata i nie będą ograniczały się jedynie do nielicznych szczęśliwców bądź do fotografii dawnych. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale dzisiaj większość sprzedaży na aukcjach fotografii, ba więcej prac oferowanych na aukcji fotografii, to są zdjęcia historyczne, zdjęcia dawne. Nawet nie dlatego, że są tak znakomite, czy nie dlatego, że są to jakieś niezwykle wybitne, ważne fotografie, tylko dlatego, że są to fotografie spełniające kryterium oryginalności i unikatowości, którego tak bardzo brakuje zdjęciom dzisiejszym. I w tym momencie myślę sobie, że ten tydzień poświęcony na zrobienie dobrej odbitki gumowej, czy dość duże jednak sumy pieniędzy poświęcone na odbicie platynotypii, to nie jest chyba wcale zła inwestycja, ponieważ w ten sposób przenosimy naszą fotografię w zupełnie inną rzeczywistość. Rzeczywistość, gdzie ponownie istnieją obiekty, gdzie ponownie można je kolekcjonować, gdzie ponownie oryginał i unikat zaczynają mieć znaczenie, a co za tym idzie, zaczynają mieć wartość. Jak zwykle oczywiście chętnie przeczytam Wasze uwagi, komentarze. Zapraszam do dyskusji zarówno pod podcastem, jak i na Facebooku. No i oczywiście zapraszam na kolejny podcast w przyszłym tygodniu. Do widzenia wszystkim.